Ta firma pracuje sama. Po kolejnej wielotygodniowej nieobecności znowu zawitałem na kilka dni w mojej firmie. Goszczę tu naprawdę rzadko. Załatwiłem już rutynową papierkową robotę i ruszam na zwyczajowy obchód. Staram się rozmawiać z jak największą liczbą pracowników o ich bieżących projektach, ewentualnych problemach czy trudnościach. To jest mój obowiązek. Muszę wiedzieć, co się dzieje, ale i służyć radą. Jestem nie tylko właścicielem tej firmy, lecz także prezesem jednoosobowego zarządu, zatem za wszystko odpowiadam sam. Niby jest to normalna praca szefa firmy, a jednak przebiega zupełnie inaczej, przynajmniej w porównaniu z tym, jak było to jeszcze przed kilkoma laty. Wypracowaliśmy dla siebie i firmy nowy standard. Właśnie przypomniałem sobie, że jeden z naszych młodszych stażem handlowców, prawie wszyscy mają około 30, wspomniał mi jakieś 2 miesiące temu, że znowu otrzymaliśmy duże zamówienie od dobrze mi znanej i bardzo wymagającej firmy. Zwerbowałem ją jako klienta prawie 10 lat temu. Gdy pytam Petera, czy przyszedł już ten kontener z Shenzhen w chińskiej prowincji Guangdong i kiedy wyślemy klientowi towar, on z lekkim uśmieszkiem i dumny z siebie odpowiada niby od niechcenia. Wyślemy? Towar już dawno dostarczony, klient zdążył nawet zapłacić. Czuję, że najwyraźniej nie jestem na bieżąco. Patrzę na niego pytająco. Szefie, my już od pół roku produkujemy te elementy w Polsce, w Ostrowcu Świętokrzyskim. Widać, że jest zadowolony także z tego, że potrafi już prawie bezbłędnie wymówić tę trudną dla Niemca nazwę polskiego miasta. Pytam o więcej detali. W kilku zdaniach Peter wyjaśnia mi, że wraz z kolegami znaleźli nowego dostawcę, sprawdzili jakość jego wyrobów i reputację, wynegocjowali także możliwie najlepsze ceny i w końcu przenieśli produkcję z Chin do Polski. Klient jest zadowolony z obecnej jakości i krótkich terminów dostawy, że bez problemu zaakceptował naszą nową, nieco wyższą cenę. Dostawca wywiązuje się z kontraktu bez zarzutu, a my nawet lepiej na tym produkcie zarabiamy. Więcej wiedzieć nie potrzebują, więc pytam następnych kolegów, co nowego. Czy widział pan już nasze nowe witryny sklepowe? Przyszły tydzień temu, od nowego dostawcy z Włoch. Faktycznie atrakcyjne. Nie sprawdzam dokładnie ceny, bo na pierwszy rzut oka wydaje mi się odpowiednia. Idę dalej. Wczoraj wróciłem z Wermakiechen. To były naprawdę trudne rozmowy. Pierwsze słyszę. Ciekawe, co on tam robił, myślę sobie. Ale dobrze wiem, o kim mówi, bo w tym niewielkim miasteczku, położonym niedaleko holenderskiej granicy, mają siedzibę dwie duże i znane w całej Europie firmy z sektora marketów budowlanych. Zachęcam więc handlowca, by opowiedział, jak tam było. Cieszy mnie niezmiernie, gdy obserwuję zaangażowanie i dumę moich pracowników z wyników własnej pracy. Ale i ja mam powody do dumy. Udało mi się stworzyć firmę, która w zasadzie potrafi pracować sama. Co więcej, teraz na pierwszy plan wysuwają się inne walory wynikające ze zmiany organizacji przedsiębiorstwa. Moją satysfakcję czerpię już nie tylko z większej swobody, co sobie zaplanowałem i dzięki czemu mam czas dla rodziny, siebie i nowych wyzwań zawodowych, lecz także z tego, że i pracownicy wykazują coraz większe własne zaangażowanie, znajdując zadowolenie i sens w tym, co robią. Dla osób sceptycznych wobec tego nowego spojrzenia na organizację firmy, wartym uwagi argumentem powinno być przynajmniej to, że wskaźniki ekonomiczne znacznie dzięki temu wzrosły. Od czasu wprowadzenia nowego stylu zarządzania wskaźniki rentowności podniosły się kilkakrotnie. Rentowność sprzedaży wzrosła z przeciętnego poziomu. W Niemczech dla firm zajmujących się handlem wynosi on około 2,0 do 3,0. Do średnio 8,0, co osiągamy każdego roku. Wskaźnik rentowności kapitału regularnie przekracza 30, podczas gdy jego średnia wartość w porównywalnych przedsiębiorstwach wynosi około 10 do 15. Obroty firmy za ostatnie 3 lata wzrosły o ponad 100%. To są fakty widoczne czarno na biały w księgach i bilansach naszej firmy. Na ustabilizowanym od lat niemieckim rynku należy to raczej do rzadkości. Droga do takiego modelu przedsiębiorstwa nie była prosta i, co ciekawe, w tej formie też przeze mnie wcale nie była od początku zamierzona. Ba, Jeszcze mniej więcej 5 lat temu sam bym uważał, że to nawet niemożliwe, niewyobrażalne. Jak to? Ja miałbym nie wiedzieć o czymkolwiek, co się dzieje w mojej firmie? Każda kalkulacja, nowa cena, poszukiwanie kooperantów, pertrakracje z klientami, wszystko to należało wyłącznie do moich kompetencji. Trudno powiedzieć, czy cokolwiek, co działo się w firmie, nie było moim zadaniem. Pierwsi pracownicy firmy dobrze pamiętają moje wybuchy, jeśli coś wymknęło się spod mojej kontroli, jeśli jakaś kalkulacja przeszła bez mojej wiedzy. Jeszcze niedawno było jasne, że wszystkie negocjacje z klientami i dostawcami prowadzę wyłącznie ja. Teraz wszystko się zmieniło. Już ponad 2 lata temu na rozmowy z nowymi dostawcami do Chin poleciał sam, wówczas jeszcze 28-letni Stefan. Świetnie się sprawił. Dzisiaj wszelkie pertraktacje cenowe, zarówno z dostawcami, jak i klientami, całkowicie samodzielnie prowadzą moi młodzi pracownicy. Czytałem w jakimś poradniku dotyczącym zarządzania, że dobrze prowadzoną firmę można porównać do prawidłowo utrzymanego i serwisowanego samochodu rajdowego. Każdy przedsiębiorca powinien umieć do niego wsiąść i go poprowadzić. Szef wcale nie musi wiedzieć, jak działa ta cała nowoczesna maszyneria pod maską. Prowadzenie takiego samochodu, jak i firmy, nie będzie dla niego problemem, lecz przyjemnością. Brzmi dobrze, ale uznałem, że chcę pójść tą drogą dalej. W końcu i technika samochodowa, i elektronika nieustannie się rozwijają. Chciałbym, by mój pojazd sam się prowadził, sam szukał drogi, sam reagował na problemy na trasie i wiedział, jak ominąć przeszkody. Taki był mój cel i udało mi się go osiągnąć. Moim zadaniem jest dzisiaj tylko współdziałanie w określeniu perspektywy, formułowaniu strategii. Lub, jeśli jestem o to pytany, dawanie rad czy podrzucanie pomysłów jako bardziej doświadczony kierowca, który ma za sobą już wiele wyścigów. Najważniejszym moim wyzwaniem w firmie jest jednak ciągły wysiłek, by tworzyć warunki i przestrzeń dla jej rozwoju. By budować ducha współpracy i wzajemnego poszanowania, atmosferę spełniania się i zaangażowania na co dzień. Naturalnie wymagało to czasu. Było poprzedzone okresem prób i obarczone błędami, ale dzisiaj moi pracownicy już bez konsultacji ze mną podejmują właściwie te same decyzje, które podjąłbym i ja. Tyle, że dzieje się to szybciej, bo bez straty czasu na zebrania i dyskusje. To szczególnie ważne, jeśli szefa tak często nie ma w firmie, jak w moim przypadku. Właśnie kwestia wolnego czasu, potrzebnego mi zarówno prywatnie, jak i zawodowo, była głównym motorem napędowym podjęcia ryzyka zmiany modelu funkcjonowania firmy. Ale to był dopiero początek. W miarę zagłębiania się w tę tematykę zmieniały się też motywy, dla których poszerzałem i nadal poszerzam swoje horyzonty oraz wiedzę na temat samozarządzających się firm. W roku 2014 Frédéric Laloux swoją książką Reinventing Organizations zrobił prawdziwą furorę w kręgach związanych z zarządzaniem. W Polsce ukazała się ona pod koniec roku 2015 Pracować inaczej. Składa się z 3 części. Pierwsza pokazuje rozwój znanych dotychczas modeli i paradygmatów organizacji tworzonych przez ludzi z perspektywy historyczno-teoretycznej. W części drugiej autor przedstawia przykłady konkretnych organizacji, które sam przez 2 lata intensywnie obserwował i analizował. Opisuje ich praktyki, metody działania, różne struktury oraz towarzyszące im wzorce kulturowe. Część trzecia poświęcona jest potrzebie i możliwości ewolucyjnych zmian, prezentując konkretne i praktyczne wymagania niezbędne do realizacji idei organizacji przyszłości. Jakkolwiek uważam jego książkę za wspaniałą pozycję, którą gorąco polecam wszystkim przedsiębiorcom i menadżerom, należy wiedzieć, że Laloux wcale nie jest prekursorem tego nowego ruchu. Jego koncepcja rozwoju struktur i organizacji funkcji czasu bazuje na teorii Claire Graves, którą Don Beck i Chris Cowan opracowali w formie konceptu Spiral Dynamics i przedstawili już w 1996 roku w książce pod tym tytułem. Spiral Dynamics opisuje poziomy rozwoju ludzkiej świadomości, poprzez przypisanie każdemu etapowi rozwoju odpowiednich kolorów. Lalu oparł swoją teorię zmian w organizacyjnych formach współpracy w firmach na wyżej opisanych i naukowo stwierdzonych przemianach ludzkiej świadomości, światopoglądu. Poniżej przedstawiam skróconą systematykę paradygmatu według jego typologii. Czerwień. Znane od dziesiątków tysięcy lat wodzowstwo, oparte na władzy i lęku, dzisiaj występuje jedynie w organizacjach przestępczych, jak na przykład gangi czy mafia. Bursztyn. Sformalizowana hierarchia, sztywne, jednoznacznie określone hierarchie i procesy, na przykład Kościół katolicki, armia lub agencje rządowe. Pomarańcz. Fundamentalne wartości to zysk, wzrost, odpowiedzialność i inwencyjność. Typowe dla większości organizacji gospodarczych ukierunkowanych na osiągnięcie zysku, zwłaszcza dużych globalnych korporacji. Zieleń. Oparte na wspólnych wartościach organizacje partnerskie, ruchy spółdzielcze. Takie podejście odzwierciedla na przykład dobrze funkcjonująca rodzina jako mikroorganizacja społeczna. W nakreślonym przez siebie ciągu rozwojowym Lalu uznał organizacje turkusowe za najbardziej obecnie rozwiniętą i efektywną formę ludzkiej współpracy. Skuteczność zawdzięczają one wyzwoleniu ludzkiej kreatywności uzyskanemu dzięki stworzeniu przestrzeni dla partnerstwa, zaufania i odpowiedzialności. To właśnie pojęcie turkusu zdążyło się już przyjąć jako synonim firm praktykujących styl samozarządzania opartego na wartościach i motywacjach godnościowych. Jednak czytelnik Lalu na próżno będzie szukał w jego książce jasnej recepty, jak stworzyć taką firmę i jak zapewnić jej zdolność przetrwania i odniesienia sukcesu. Książka Lalu ma inne zadanie, bo od pierwszej do ostatniej strony pobudza ona do refleksji, samodzielnego myślenia i szukania własnych odpowiedzi na wiele wyłaniających się nowych pytań. Nie ma bowiem tylko jednego słusznego rozwiązania. Najwyraźniej dawno już przyszedł czas na zmianę spojrzenia na to, jak umożliwić efektywną współpracę między elementami złożonej struktury, jaką jest podmiot gospodarczy, bo wielu teoretyków i praktyków biznesu od dość dawna skupia się na szukaniu i opracowywaniu nowych modeli. Na przykład w 1997 roku powstało Międzynarodowe Konsorcjum Badawcze Beyond Budgeting Roundtable, BBRT. Beyond budgeting można tu przetłumaczyć jako przezwyciężyć budżetowanie. To grono przyjęło znacznie prostszą niż u Lalu klasyfikację. Wychodząc ze znanych obecnie klasycznie zbudowanych organizacji, pomarańcz, które nazwano typem alfa, BBRT przedstawiło alternatywny model, beta. Tak powstał tak zwany kodeks beta, będący nową opcją w stosunku do tradycyjnego, taylorowskiego biurokratyczno-hierarchicznego systemu, zawierającą jednak wszelkie podstawowe założenia modelu turkusowego. W modelu BBRT zasady managementu są proste i bazują na wartościach. Zarządzać jedynie za pomocą kilku jasnych wartości, celów i ograniczeń, zapomnieć o szczegółowych zasadach i przepisach. Odpowiedzialności. Wszyscy pracownicy mają prawo i obowiązek myśleć odpowiedzialnie i działać zgodnie z zasadami przedsiębiorczości. Niezależności. Zespoły otrzymują swobodę i przestrzeń do działania bez odgórnego mikrozarządzania. Przystosowaniu organizacji. Ma ona tworzyć wolną przestrzeń w celu swobodnego współdziałania zespołów bez ograniczeń hierarchicznych. Klientach. Wszyscy pracownicy powinni być nastawieni na zadowolenie klienta, a nie skupieni na hierarchii firmowej. Przejrzystości. Należy zapewnić otwarty dostęp do informacji dla celów samokontroli. W tej książce chcę pokazać, że moja firma bazuje na podobnych zasadach i założeniach. Choć doszliśmy do nich nie dzięki lekturom i niekoniecznie bezpośrednią drogą. Ale przecież wiele dróg prowadzi do Rzymu. Ktoś może zadać sobie pytanie, czy sensowne jest rozpatrywanie złożonego problemu zarządzania firmą i analizowanie zachodzących w przedsiębiorstwie procesów na przykładzie tak małej firmy jak moja 20-osobowa spółka Gerso GmbH. Przecież Fryderyk Laloux poddał analizie firmy większe, minimum 100-osobowe. Ja jednak jestem zdania, że ma to sens i to duży. To oczywiste, że małe firmy znacznie różnią się od korporacji, przede wszystkim swoją złożonością, strukturą i dynamiką procesów. Dobrze wiem, o czym mówię. Pracowałem w Hamburgu dla międzynarodowego holdingu, który zarządzał grupą składającą się z ponad 1000 pracowników. Następnie dla BMW, które liczyło wówczas już 100 tysięcy zatrudnionych. Stworzona przeze mnie własna firmowa grupa Gerso razem z rosyjskimi córkami liczyła swojego czasu około 150 pracowników. Jestem też świadom, że proces wdrażania zmian w kierunku samozarządzania jest w większej firmie znacznie bardziej złożony i dłużej trwa. Książka ta nie jest jednak instrukcją wdrażania nowego systemu, a jedynie demonstruje w prostej formie, na czym on polega. Jej celem jest pokazanie samej idei, kwintesencji tego zagadnienia. Zatem to, że rozpatrujemy mało skomplikowaną strukturę, będzie raczej zaletą, bo większa jest przejrzystość zarówno zachodzących w niej procesów, jak i ich dynamiki. Dzięki temu tematyka ta będzie łatwo zrozumiała dla każdego, niezależnie od tego, w jak dużej strukturze wyrósł, czy też obecnie pracuje. Po prostu z bliska lepiej widać. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce około 70% wszystkich pracujących stanowią pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, to przesłanie tej książki nabiera szczególnej uwagi. Byłbym szczęśliwy, gdybym za jej pośrednictwem zdołał dotrzeć przede wszystkim do tych właśnie firm, bo to one mogą najlepiej wykorzystać potencjał prezentowanej tu idei. A jeśli ktoś twierdzi, że ta książka nie dotyczy polskiej rzeczywistości, muszę stanowczo zaoponować, bo z punktu widzenia turkusowej ewolucji firma Gerso GmbH jest zdecydowanie spółką polską. Laloux i wielu innych potwierdzają, że bez przyzwolenia właściciela firmy oraz bez popartych szczerym przekonaniem i entuzjazmem działań prezesa taka transformacja nie jest po prostu możliwa. W tym przypadku zarówno prezes, jak i właściciel byli Polakami, zjednoczeni w mojej osobie. Narodowość pracowników nie odgrywa tu znaczącej roli, bo dzisiejsze młode pokolenie w Polsce niczym nie odróżnia się od ich kolegów za jej granicami. Najpierw jednak spójrzmy w przeszłość. To wtedy, jakieś 4 lata temu, wszystko się zaczęło.